Jak zwykle zakończy Kamil Wróblewski. Po 23 w paśmie przed północą będzie dziś dużo o spaniu. Gościem Kamila w Myśli na Głos będzie dobrze znany z anteny Radia Tok FM dr Michał Skalski, psychiatra z 40-letnim doświadczeniem. Będzie m.in. o nawykach, które rujnują jakość snu. Adam Ozga, spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, a już teraz przed Państwem oczywiście oni.
Sponsorem programu jest producent akumulatorów Centra i Excite, organizator publicznej kampanii edukacyjnej. W recyklingu akumulatorów jest moc.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn w Radio Tok FM. Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
W dodatku codzienny magazyn motoryzacyjny.
A nie mówiłem?
Nie.
No dobra, zapomniałem. Tak, codzienny magazyn motoryzacyjny. Dzisiaj jest środa. W środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji. Tę mniej lub bardziej przed nami. Zacznę od takiego pomysłu, który właśnie zastanawiam się, czy w ogóle ma szansę na realizację, ale no zobaczymy. Pojeździmy, poczekamy, zobaczymy. Jest taki Mercedes klasy G. Samochód wśród piłkarzy i ich żon niesamowicie popularny ostatnimi czasy. Auto występuje w wersji spalinowej, wysokoprężnej albo elektrycznej. Elektryczną G580 EQ ostatnio testowaliśmy. Była absolutnie wspaniała i co ciekawe, jest to ta najtańsza wersja G-klasy. Cecha charakterystyczna tego samochodu, oddzielny napęd na każde koło, co daje mu teoretycznie ogromne możliwości w terenie. O ile ktokolwiek tak ciężkim, ważącym 3 tony samochodem w teren, ważącym 3 tony i kosztującym od 700 do 1 200 000 samochodem chce w jakikolwiek teren wjeżdżać, więc to jest po prostu trochę... Ale jeździło się tym naprawdę rewelacyjnie. Problem z Mercedesem, z elektrycznym Mercedesem klasy G jest taki, że nie sprzedaje się to zbyt dobrze. W Stanach chyba nawet 10 tysięcy rabatu już na to próbują dać. I bardzo mnie interesuje, z jakiego powodu BMW, znaczy wiem, ale mimo wszystko, na rok 2029 prawdopodobnie szykowana jest jakaś duża BM-ka, która będzie, no ona nie będzie Gelendą, ale ma być samochodem, który będzie jego konkurencją. Dla Gelendy nie da się zrobić konkurencji, chyba że zrobi się samochód narysowany podobnie, ale Gelenda, to historia, to tradycja, to 40 lat samochodu, który na początku był na potrzeby wojskowe produkowany i od tych ładnych już kilkunastu lat jest samochodem po prostu ikonicznym, potwornie drogim dla absolutnie najbogatszych, ale też przy okazji samochodem bardzo dobrym. Myślę, że trochę BMW miało już taki pomysł w postaci modelu XM. Chcieli zrobić taką futurystyczną wersję absurdalnie dużego, trochę kanciastego samochodu. Z XM myślę, że nie wyszło i myślę, że będą w stanie zaproponować coś, co będzie bardzo drogie. No, G-klasa myślę, że kosztuje koło... ceny G-klasy zaczynają się od sporo ponad 600 tysięcy złotych, a ten samochód nie jest robiony ze złota. I jeszcze w dodatku Mercedes chce trochę spuścić z tonu, jeżeli chodzi o segment aut luksusowych, więc myślę, że tutaj BMW się po prostu trochę szykuje na... Może nie miejsce po Mercedesie, ale szykuje się na te pieniądze, które potencjalnie są do wydania. To taka ciekawostka. Na rok 2028-2029 szykowana jest jakaś ekstremalna wersja, prawdopodobnie bazująca na modelu X5, która no, myślę, że będzie bardzo ciekawym samochodem.
Czyli co, myślisz tego, co mówisz, że to będzie bardziej uterenowione, no bo X5 to po prostu SUV, tak? No, że teoretycznie będzie można tym samochodem próbować wjechać w teren, tak jak tu Aregiem.
Nie, no Sławku, no nikt samochodami za milion złotych nie wjeżdża w teren, chyba że...
A właśnie, i to chyba, jest cały czas niekończąca się dyskusja, po co Range Rover ma takie świetne własności terenowe, skoro może kosztować milion złotych, a w terenie ja brodziłem nim, słuchaj, tak, brodziłem 80 centymetrów, jakoś nam pozwolili tak jeździć, bo sam bym nie śmiał wjechać.
Tylko po to, wiesz co, ale Sławek, to jest...
Pokazać możliwości, no
dokładnie. To, wiesz, to też jak jeździsz samochodem, który ma, nie wiem, 700 koni i 3 sekundy do setki, to nie po to, żeby rozpędzać się jak idiota spod każdych świateł, tylko po to, żeby mieć świadomość, że możesz. I znaczy, większość właścicieli tak, Range Roverów, no, a znam ich wielu, nigdy swoim samochodem nie wjeżdżało w żadne błoto, natomiast czasem korzystają z tego samochodu, żeby podjechać bliżej pod stok narciarski, albo żeby wjechać po schodach, żeby być jeszcze bliżej wejścia do supermarketu.
Lub pociągnąć swój jacht nad jezioro, bo można. Ostatnio właśnie się zastanawiałem, tak, jak można dwa razy dłuższą przyczepę ciągnąć. Chyba to był Range Rover właśnie, ale jakoś jak widać można. Wystarczy.
Sławku, tu nie chodzi o długość, tak, tylko chodzi o dopuszczalną masę całkowitą i możliwości ciągnięcia. Samochody duże i ciężkie często mają 3,5 tony na haku.
Jeszcze nawiązując do tego twojego i co, o czym my obaj mówiliśmy parę miesięcy temu albo tygodni na początku wakacji, ja się dziwiłem wtedy, nadal się dziwię, dlaczego elektryczna G-klasa się tak słabo nawet w Niemczech sprzedaje, chociaż też można by zdefiniować, co to znaczy tak słabo. Po prostu, no, chyba lepiej miała się sprzedawać. Dobra, przejdźmy teraz do czegoś, co zapowiadałem w poniedziałek, czyli te napędy hybrydowe, które, jak się okazuje, Toyota je wprowadziła już naprawdę bardzo dawno, prawda? 20 parę lat temu. I na szczęście udoskonalała i na szczęście od początku już były niezłe. Jeśli chodzi, wiadomo, sprzedaż w Polsce, no to nikt się nie dziwi, że Toyota najwięcej hybryd sprzedaje, samochodów z napędem hybrydowym i pierwsza chyba czwórka to są modele Toyoty, no ale też jest Hyundai Tucson, prawda? Mamy Volvo hybrydowe, mówię o zwykłych hybrydach. Nawet mamy Qashqai'a też, o którym wkrótce będę mówił, bo jeździłem ostatnio i byłem zaskoczony, jak potrafi ten 190-konny Qashqai mało palić. Nie spodziewałem się. No przecież mamy Skody, prawda? Mamy trochę tego. Mamy Renówkę, jeśli chodzi o francuskie modele. Jedyny francuski model, przepraszam, marka w pierwszej dziesiątce to jest Renault. Jeśli chodzi o hybrydy. No dobrze, więc w związku z tym, po tym przydługim wstępie zapowiadam. Będą nowe napędy hybrydowe w Dacii oraz w samochodach koncernu Stellantis. Co mamy w Dacii? W Dacii ledwo
Zaraz, powiedziałeś to na jednym wydechu, no, tak jakby Dacia należała do koncernu Stellantis.
Nie, oddzielnie. Jeden wydech, bo to francuskie. A francuskich w pierwszej dziesiątce, no tak jak mówiłem, no tam jest tylko jedna marka, tak, jeśli chodzi o hybrydy. Renault jest na 9. miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż hybryd w Polsce. A jeśli chodzi o modele, to żadnego modelu nie ma. Dobra, słuchaj, więc to było na jednym, to prawda, bo francuskie. I ta Dacia ledwo ja parę miesięcy temu już jeździłem, za chwilę będziemy mieli Symbioza z tym napędem, tak, Jacku? Doczekamy się. Symbioz we wrześniu z napędem 1.8-155 hybryda. Tam w Symbiozie to ma nawet chyba 158. I ledwo ten nowy napęd wchodzi, a jeszcze przypomnę, że oni mają napędy Renault i Dacia 1.6, prawda, z tą skrzynią multimode, tak, hybrydowe. 140-konne. No i premiera w przyszłym roku. Kolejny silnik 1.6 albo układ napędowy, pełna hybryda. A jaki to będzie układ napędowy? Otóż taki, o którym mówiliśmy w poniedziałek, czyli ten, który najpierw pojawi się w Stanach w Jeepie Cherokee, czyli 1.6, ponad 210 koni, mały akumulator, 1 kWh, ale też będzie bazujący na to układ napędowy, hybryda doładowywana z gniazdka. No i tak mówiłem, pewnie w większych Peugeotach się pojawi to nowe 1.6, ponad 200-konne i zapowiadają też, że w nowej Lancii Gamma, która się tak będzie nazywać. No i drugi silnik to 2.0 hybrydowy i on będzie zmodyfikowanym silnikiem z Alfa Romeo Giulia, Stelvio i Maserati Grecale i dla odmiany będzie prawdopodobnie w Jeepie Wagonirze też najpierw w Stanach. No i 1.2 też będzie zmodyfikowany Stellantisa. Słuchaj, o co tu w tym wszystkim chodzi? Jacku, czy chodzi o to, że firmy stwierdziły, że po prostu, bo tu mówimy Dacia, Renault oraz Stellantis, że po prostu klienci nie chcą się elektryfikować na siłę, ale jak ich się zachęci do kupna hybrydy czy hybrydy z gniazdka, to nam sprzedaż pójdzie w górę, czy jak to jest właściwie? bo to są dobre napędy. Ja jestem całym sercem za hybrydą i hybrydą z gniazdka. Różnie one pracują, ale generalnie to jest dobry pomysł.
Jak jeszcze myślę? Raz, jakie było pytanie?
Pytanie było takie, czy po prostu jeżeli klienci nie chcą się elektryfikować na siłę i nie będą, to dajmy im tą przejściową ofertę bardziej bogatą, czyli więcej samochodów hybrydowych, więcej samochodów hybryd doładowywanych z gniazdka.
No ale wiesz co, hybryda doładowywana z gniazdka, Sławku, nadal jest samochodem, który w twoich warunkach by się nie sprawdził,
nie sprawdza
dlatego
się
że nie masz go gdzie naładować. Nie. I takich osób jak ty jest cała masa mieszkających w kamienicach, w centrum, w blokach, gdzie nie ma szansy nawet z garażami podziemnymi na założenie własnej ładowarki. Chociaż to się powolutku zmienia. Ale wiesz, to jest konieczne. I to chyba w poniedziałek nawet mówiliśmy. My, odkąd pierwszy raz przejechaliśmy się Toyotą Prius, to było w 2004 roku, kiedy ten samochód trafił oficjalnie do polskiej dystrybucji. Kiedy pierwszy raz przejechaliśmy się Toyotą Prius i zrozumieliśmy, jak to działa, jak mało potrafi palić, powtarzamy jak mantrę. Musimy zagospodarować to, co marnujemy, ścierając klocki hamulcowe, na energię, którą wykorzystamy potem, kiedy samochód najwięcej pali, czyli na energię w trakcie ruszania. Tak działa Toyota Prius. Każda hybryda. Proste. To jest ten etap przejściowy, o który apelujemy od 15 lat, czyli od 2010 roku, kiedy temat elektryfikacji na pełnej bombie wjechał do naszych programów. To się musi stać. To się po prostu musi stać.
No to dobra, ale zobacz, jaka tu jest ofensywa. Tak jak wspomniałem, no Dacia ma już dwa napędy hybrydowe, wprowadza w przyszłym roku nowy 1.6 zmodernizowany, no i cały koncern Stellantisa szykuje też nową jednostkę 1.6, ponad 200 koni, dwulitrowe, no to pewnie zbliżone do 300. No przyznasz, że duże przyspieszenie jest, prawda? No oni tak robili, ale generalnie chyba nie miało to, ogromnej popularności nie było do tej pory. Myślę, że to 1.8, którym się nacieszymy, hybryda we wrześniu, przekona wielu osób. A może my zachęcimy, a może nie. Na pewno to, jeśli chodzi o Dacię, to dobrze pracowało w Bigsterze. Tutaj ta nowe 1.6 też będzie w kilku Daciach. No dobra, jeśli chodzi o te napędy hybrydowe i zwykłe, i też przypomnę, pluginy będą modernizowane, to u mnie tyle jest. Ale no jeszcze dobra, mam inne rzeczy. Co ty masz ciekawego?
Wiesz co, ja bym chciał powiedzieć o czymś, na co czekamy już tak naprawdę od dość dawna, odkąd pierwszy raz usłyszeliśmy o samochodzie, który nazywa się SU7, potem usłyszeliśmy o samochodzie, który nazywa się YU7 i są to samochody chińskie, samochody elektryczne, samochody marki Xiaomi. Wiemy już, że marka Xiaomi wejdzie oficjalnie do Europy najpóźniej w 2027 roku. Czy to jest dobra wiadomość? Dla nas tak. Jest spora szansa na to, że te samochody będą jednymi z lepszych, jeżeli chodzi o chińską motoryzację, jeżeli chodzi o elektryczną motoryzację. Jednymi z lepszych. Bo są produkowane przez firmę, która może nie ma doświadczenia z motoryzacją zbyt bogatego.
No, już od trzech lat ma. No
tak, no powiedzmy.
Tak.
Natomiast jest to firma, która jest bardzo wszechstronna, jeżeli chodzi o produkcję absolutnie wszystkiego, od szczoteczek do zębów, jak widać, bo betoniarek chyba tylko nie robią. A szkoda, niedługo mi się przyda.
Ciekawe.
Natomiast oni mają ogromne doświadczenie z oprogramowaniem. To znaczy, jestem przekonany, że obsługa tego samochodu będzie dużo przyjemniejsza niż dowolnego chińskiego samochodu, nawet takiego, który jest firmowany znaczkiem, czy raczej jakoś tam marką Stellantis, tak? Mówię tutaj o Leapmotorze, który jest dużo bardziej dopracowany, jeżeli chodzi o tę infrastrukturę, oprogramowanie, od przeciętnego chińskiego samochodu, bo prawie do wszystkich mamy jakieś zastrzeżenia. Natomiast to jest zła wiadomość dla BMW, dla Audi, dla Mercedesa, dla Volkswagena, tak naprawdę dla każdej jednej firmy, która ma jakiś samochód elektryczny w swojej ofercie.
No, szczególnie, bo oni jednak się skoncentrowali
Ale Tesla, Ale Tesla jest, myślę, że to Tesla będzie największym w Europie przegranym, tak, jak tylko Xiaomi się pojawi.
Na całym świecie już jest przegrana, bo po prostu konkurencja jest zbyt duża i to nawet już pomijając to, że Elona Muska nie widziałem już całe tygodnie, a kiedyś widywałem go codziennie, nawet jak nie włączałem telewizora czy komputera.
Firma trochę zaspała, znaczy jakby czekamy na tanią Teslę już od tak dawna, że już nawet nie pamiętam, jak się miała nazywać, a zamiast taniej Tesli będzie długa, wydłużona wersja Y.
Albo skrócona też. Słuchaj, bo to jeszcze na koniec dwa słowa do Xiaomi, to oni się koncentrują na luksusowych, dużych autach, czy to sedan, czy SUV, on około 5 metrów przecież ma ten SU7, a jest jeszcze SU7 Ultra, no to raczej konkurencja przede wszystkim do Porsche Taycana, Audi e-trona GT, tak? Pewnie jakichś Chińczyków tam, nie wiem, jakich XPeng, NIO, no niech będzie... Jakiś tam Zikr też wchodzi do Europy. No, ale słuchaj, dobrze, ja tam nie mam nic przeciwko konkurencji. Zobaczymy, jak to będzie z tymi cłami, bo temat na kolejną audycję, bo dziś już kończymy, że Chińczycy sprzedają mnóstwo hybryd plug-in, a samochodów elektrycznych im sprzedaż spada w Europie, bo na hybrydy plug-in nie ma podwyższonych ceł w Unii Europejskiej.
To wszystko na dziś. Kłaniamy się pięknie. Zapraszamy na kolejny program już jutro.
Sponsorem programu był producent akumulatorów Centra i Excite. Organizator publicznej kampanii edukacyjnej w recyklingu akumulatorów jest moc.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Po informacjach dłuższa rozmowa, w której z Karoliną Felberg porozmawiamy o powieści Vincenzo Latronico Do perfekcji. To jest powieść, która znalazła się w finale Nagrody Bookera. I to nieprzypadkowo, bo Latronico próbuje uchwycić frustrację i aspiracje swojego pokolenia, pokolenia dobrobytu. Jego diagnoza jest bardzo nieoczywista. Zapraszam po godzinie 19.
Reklama.
Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz.
Jola, szczupła!
To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz?
Nie.
Bierzę Hepa Slimin.
Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby.
I szczupłą sylwetkę.
Nie da się ukryć.
Ty też powinnaś brać Hepa Slimin.
Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda.
Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby.
Popugujesz mnie?
Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze.
Hepa Slimin. Zdrowa wątroba.
Jeszcze pła, sylwetka.
Halo, biuro obsługi.
Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu.
Sprawdziliśmy kurskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk.
Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić?
No co, no Barbara, no kupić taniej i w Media Expert potrafię.
Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej.
Reklama.
Radio Tok FM.